Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Choroba i niepełnosprawność nie mogą nikogo wykluczać z życia Kościoła, przypomniał Franciszek. W czasie Ramadanu syryjscy chrześcijanie przygotowują posiłki dla muzułmanów. Do kierowania się zasadą fair play francuscy biskupi wezwali uczestników Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Witam 11 czerwca i zapraszam na aktualności. W słabościach ukryte są skarby, mówił papież w czasie wzruszającego spotkania z uczestnikami seminarium o osobach niepełnosprawnych, które zorganizował włoski episkopat. Wpisało się ono w trwający w Rzymie jubileusz chorych w ramach Roku Miłosierdzia. Papież przypomniał, że niepełnosprawni muszą mieć dostęp do sakramentów, do grup kościelnych i do liturgii. Podkreślił, że nikt nie może być wykluczony z życia Kościoła przez dominującą kulturę odrzucenia.
Le diversità. Tutti siamo diversi.
Różnorodność. Każdy z nas jest inny. Nie ma nikogo, kto byłby taki sam jak drugi. Niektóre różnorodności są większe, inne mniejsze, ale każdy z nas jest inny. Dziewczynka, która postawiła pytanie na początku, powiedziała: tak często boimy się różnorodności. Boimy się. Dlaczego? Ponieważ wyjście na spotkanie z osobą bardzo różną od nas jest wyzwaniem, a każde wyzwanie budzi lęk. Różnorodność jest bogactwem, bo ja mam jedno, a ty masz coś innego i z tymi dwiema rzeczami zrobimy coś piękniejszego, większego. I tak możemy iść naprzód.
Do bycia fair play, dawania dobrego przykładu i budowania braterstwa i solidarności zarówno na boisku, jak i poza nim. Biskupi Francji wezwali uczestników rozpoczętych właśnie w tym kraju Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W specjalnym przesłaniu przypomnieli piłkarzom i trenerom o znaczeniu czystej gry. Te mistrzostwa będą naprawdę udane, jeśli nie zostanie na nich wręczona żadna czerwona kartka, piszą biskupi. Wyrażają zarazem nadzieję, że także dla kibiców te piłkarskie zmagania będą okazją do prawdziwej radości i przebiegną w spokojnej atmosferze. Konkretnym gestem miłosierdzia w czasie Ramadanu, czyli muzułmańskiego miesiąca postu, są posiłki przygotowywane dla wyznawców tej religii przez chrześcijan. Jest to znak tym bardziej wymowny, że ma to miejsce w Syrii, a dokładnie w oblężonym od miesięcy Aleppo, gdzie pożywienie stanowi produkt deficytowy. Punkt dystrybucji żywności znajduje się przy syryjsko-prawosławnej katedrze świętego Efrema. Co ciekawe, nie są to półprodukty, ale gotowe potrawy, które zgodnie z przepisami swojej religii muzułmanie mogą zjeść w Ramadanie dopiero po zapadnięciu zmroku. Chrześcijanie podkreślają, że w ten prosty sposób chcą okazać wyznawcom islamu solidarność i bliskość. Podkreślają przy tym, że poprzez takie właśnie zwyczajne gesty można zacząć odbudowywać w Syrii pokojowe współistnienie wyznawców różnych religii, które znamionowało ten kraj przed wybuchem wojny. Dramat bezdomnych znalazł się w centrum uwagi świata, a to wszystko za przyczyną Richarda Gira, który zaprezentował w Rzymie swój najnowszy film właśnie w ich obecności. 40 bezdomnych zasiadło w pierwszych rzędach sali wspólnoty świętego Idziego, gdzie odbyła się europejska premiera filmu Niewidzialni. Jest to ostatnie dzieło Orena Movermana, a rolę bezdomnego z Nowego Jorku gra w nim właśnie Richard Gere. W czasie swego pobytu w Rzymie amerykański aktor nakręcił także spot reklamowy przeciwko bezdomności. Został on zrealizowany przez telewizję włoskiego episkopatu. Richard Gere podkreślił, że papież Franciszek czyni dla bezdomnych bardzo wiele, nie tylko przez otwieranie dla nich kolejnych dzieł pomocy, ale przede wszystkim dlatego, że o nich mówi, a przez to przestają być niewidzialni, co, jak podkreślił aktor, jest największym dramatem ludzi żyjących na ulicy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Historia, tradycja i nowe perspektywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II to temat naszej dzisiejszej rozmowy w wieczornym magazynie. Z rektorem tej wyjątkowej uczelni, księdzem Antonim Dębińskim, rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak, szef sekcji polskiej papieskiej rozgłośni. Serdecznie zapraszam.
Księże rektorze, zaczyna się pewien kolejny etap, zarówno dla uniwersytetu, jak i dla księdza rektora osobiście. Skończyła się pierwsza kadencja księdza rektora jako szefa tej instytucji, zaczyna kolejna. To dobry czas na pewne podsumowania, a zarazem na spojrzenie w przyszłość. Co zatem dobrego za te ostatnie lata ksiądz rektor zauważa jako duży sukces uczelni? No i jakie są plany na przyszłość?
Jeśli zatem chodzi o kadencję, przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że udało nam się skończyć niektóre duże inwestycje, które absorbowały KUL w sensie organizacyjnym, prawnym, finansowym. Mówię o Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych czy Centrum Transferu Wiedzy. Są to potrzebne nam niezwykle sale dydaktyczne, zespoły laboratoriów. Bardzo się z tego cieszymy. To po pierwsze. Po drugie, udało nam się poprawić kondycję, także finansową, naszego uniwersytetu. Bardzo to było absorbujące, a z drugiej strony wymagające pewnych działań, także odnośnie do samej organizacji naszej uczelni. To także chcę umieścić w obszarze pewnych osiągnięć. Następnie też bardzo się z tego cieszymy, że jeśli chodzi o samą rekrutację, ona pozostaje w miarę na tym samym poziomie, nieco niższym niż to było kilka czy kilkanaście lat temu. Niemniej cieszymy się, że zwiększa się liczba kandydatów z zagranicy, że w sumie ta rekrutacja pozwala budzić nadzieję.
Co zatem na przyszłość? Rozpoczyna się kolejny okres zarządzania bardzo ważnym uniwersytetem w Polsce przez księdza rektora. Jakie są nowe plany, perspektywy, wizje? Co się zmieni?
Widziałbym to w ten sposób. Przede wszystkim należy podtrzymywać to, co dobre, meliorować to, co jest godne właśnie starań. Mówię o przede wszystkim różnych kierunkach studiów. Nie bez znaczenia absolutnie jest internacjonalizacja naszej uczelni. To mam na myśli przede wszystkim, aby otwierać kierunki studiów po angielsku, pozyskiwać także studentów, obcokrajowców. A najważniejszą kwestią, co wymaga kontynuacji, to jest również dbanie o misję i tożsamość naszego uniwersytetu. To jest istota, dlatego że jesteśmy uniwersytetem, który oferuje nie tylko wykształcenie, nie tylko możliwość odnalezienia się na rynku pracy, ale również chcemy niezmiennie oferować naszym studentom pewien świat wartości, formację. Taka była idea założyciela księdza Jerzego Radziszewskiego, kiedy powoływał do życia w 1918 roku uniwersytet. Jego pierwszym celem miało być kształcenie inteligencji, to znaczy inteligencji dobrze przygotowanej do życia gospodarczego, społecznego, do służby państwu, ale z drugiej strony o formacji chrześcijańskiej. I niezmiennie, mimo że się zmieniają okoliczności, mimo że jest świat zupełnie inny, ten, który nas otacza, biznesowy, gospodarczy, społeczny, ta misja jest taka sama. Chcemy to robić i uważam, że to jest istota naszego działania.
Ksiądz rektor wspomniał o wartościach. Myślę, że to jest dzisiaj taki temat niezwykle ważny. Ja trochę zapytam przekornie, czy ludzie wybierają studia na KUL-u ze względu na wartości, czy są też inne motywacje?
Śmiem twierdzić, że motywacje są różne, niemniej jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy wybierają KUL dlatego, że nie tylko, że dobrze kształci, że daje pewne szanse, jeśli chodzi o pracę, ale przede wszystkim, że oferuje pewien świat właśnie owych wartości i myślę, że wielu młodych ludzi, później studentów, naszych absolwentów, tym się kieruje przy wyborze KUL-u jako miejsca, gdzie mogą zdobywać wiedzę, otrzymać dyplom, spędzić swoją młodość.
KUL jest placówką kultową w Polsce.
Niektórzy tak to próbują ujmować. Jest to uczelnia, która ma swoją tradycję, która nadal chce służyć zgodnie z zawołaniem księdza Jerzego Radziszewskiego Bogu i Ojczyźnie, Deo et Patriae, ale jednocześnie chce być ośrodkiem nowoczesnym, prężnym, dobrze pełniącym swoją misję naukową, w zakresie kształcenia, ale również formowania młodych ludzi.
Przyjeżdżają do Lublina ludzie młodzi, nie tylko z Polski, ale z całego świata. W najbliższych tygodniach będziemy mieli szczególny napływ gości spoza Polski do naszego kraju. Myślę tutaj o Światowych Dniach Młodzieży. Czy KUL także ma jakieś propozycje dla tych, którzy w drodze do Krakowa przejadą przez Lublin?
Tak, przede wszystkim mamy otwarte drzwi i jeżeli pojawią się grupy, które będą zmierzały do Krakowa, czy też z Krakowa będą powracały, chcemy im pokazać KUL jako miejsce, w którym przez 25 lat działał, wykładał Jan Paweł II, wcześniej ksiądz profesor Karol Wojtyła. To warto podkreślać. Nosimy z dumą i chcemy to ciągle podkreślać jego imię w nazwie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tak zatem jest wiele miejsc, gdzie uczył, gdzie przebywał, gdzie wykładał, współtworzył nasze środowisko. Tak zatem, jeżeli młodzi ludzie zatrzymają się w Lublinie, będziemy ich z przyjemnością gościć i oprowadzać po naszym głównym kampusie. Nie można zapominać, że istotnie ważnym dla niego miastem był Lublin. Tutaj pisał książki, wykładał, prowadził seminaria, współtworzył nasze środowisko akademickie. Bez mała przez ćwierćwiecze dojeżdżał do Lublina.
Proszę księdza, ale kiedy mówimy o wybitnych postaciach, także o błogosławionych i o świętych, jak Jan Paweł II, może warto byśmy zatrzymali się na innych postaciach, które związane są mocno z KULem, ale które także podążają drogą do tej świętości deklarowanej przez Kościół. Myślę tutaj przede wszystkim o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który przecież tam kończył swoje studia, czy księdzu profesorze Wincentym Granacie, znanym teologu, wybitnym rektorze także tej uczelni, którego proces beatyfikacyjny trwa.
W tej chwili odbywają się procesy beatyfikacyjne kilku osób, które były bardzo ściśle związane z KULem. Myślę także o księdzu chociażby Blachnickim. Jeśli chodzi o księdza Wincentego Granata, chcę powiedzieć, że to był wybitny teolog, dogmatyk, świetnie wykształcony, przybliżał myśl teologiczną w Polsce, tę posoborową także. Niezwykle pracowity, a przy tym świetny wychowawca, a także rektor. Sprawował swój urząd przez 5 lat, od 1965 roku do 1970. I ten czas obejmował także bardzo trudne dla świata akademickiego, czy w ogóle dla Polski, lata związane z wydarzeniami marcowymi. I wtedy właśnie ksiądz Wincenty Granat, jako dobry rektor, dbając o zachowanie autonomii, niezależności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zdecydowanie stanął po stronie studentów. To znaczy zabiegał o ich możliwości z jednej strony wypowiadania swoich opinii, a z drugiej strony, kiedy byli aresztowani, zabiegał o ich uwolnienie, jednoznacznie stając po stronie wartości głębokich, chrześcijańskich, humanistycznych w imię autonomii uniwersytetu.
Znowu mowa jest o wartościach, znowu o tej szczególnej roli, jaką odgrywał Uniwersytet Lubelski w panoramie wszystkich uczelni. Księże rektorze, gdybyśmy spojrzeli na dzień dzisiejszy, na miejsce Uniwersytetu w tej ogólnej panoramie już wielu w tej chwili uczelni katolickich, kościelnych w Polsce, a także na arenie międzynarodowej, jakie jest jego miejsce, gdzie jest jego szczególny atut, jakie są te działania, zwłaszcza poza Polską, które wiążą ludzi z KULem?
Wierzę, że KUL ma do odegrania ogromną rolę. Owszem, zmieniło się wiele, jeśli chodzi o szkolnictwo w Polsce, czy też o stosunki społeczne. Zmienia się też świat, który nas otacza, mentalność. Przede wszystkim powstało wiele wydziałów teologicznych w Polsce, które funkcjonują, kształcą. Jest także przecież wiele ośrodków, które zajmują się teologią czy naukami społecznymi. Natomiast KUL jest ważnym ośrodkiem, dlatego że skupia wiele dziedzin, nie tylko z zakresu filozofii, prawa kanonicznego, teologii, chociaż to jest istota jego działania, ale również skupia wiele dziedzin, które są ważne dla rozwoju polskiej kultury, tradycji. to, co stanowi istotę naszego myślenia o ojczyźnie. Mam tu na myśli filologię polską, historię sztuki, filologię łacińską, grecką. Czyli odwołuje się do tych dyscyplin, które mają istotny wpływ co do fundamentów naszej kultury. Wierzę cały czas głęboko, że KUL ma dużą rolę do odegrania, także poprzez odwoływanie się do świata wartości, a z drugiej strony do rozwijania tych dyscyplin, czy też tych obszarów wiedzy, które są ważne z punktu widzenia rozwoju myśli kościelnej, doktrynalnej, ale również z punktu widzenia rozwoju społecznego.
Czyli KUL nie tylko broni wiary, ale także głosi katolicką naukę społeczną w praktyce.
Głosi katolicką naukę społeczną, zajmuje się doktryną, zajmuje się sprawami dotyczącymi życia kościoła, życia społecznego, ale jednocześnie chce mieć swój udział w tym, co jest dyskursem na temat rozwoju kultury, zjawisk, które nas otaczają po to, aby wyposażyć absolwentów, adeptów we zdolność krytycznej oceny tego, co nas otacza.
Krytyczna ocena tego, co nas otacza, to bardzo ciekawe sformułowanie. Czy jesteśmy w stanie, kształcąc ludzi na kierunkach niekoniecznie kościelnych, niekoniecznie filozofii i teologii, tak w ogóle dać im pewien pakiet narzędzi do tego, by potrafili się w tych właśnie wymiarach odnaleźć?
Przede wszystkim powinniśmy się o to starać. To znaczy, że jeżeli przyjmujemy w tym wypadku na KUL kandydatów, niczego nie możemy im narzucić, natomiast możemy im oferować pewne wartości, a to możemy robić poprzez wykłady z zakresu chociażby katolickiej nauki społecznej, z Biblii czy też z zakresu filozofii, a z drugiej strony możemy to robić poprzez oferowanie pewnych form spędzania czasu, czy też organizowania własnej pobożności. Myślę tutaj o duszpasterstwie akademickim, myślę o działalności kulturalnej, która wprost nie niesie tych wartości, ale pośrednio wokół nich się skupia. Myślę chociażby o teatrze Scena Plastyczna Leszka Mądzika. Myślę o teatrach, które funkcjonują, czy o chórze naszym akademickim, czy też o różnych kołach naukowych, czy stowarzyszeniach studenckich, które przecież odwołują się do tego hasła Deo et Patriae. Myślę również o różnych grupach, które są skupione tyleż wokół duszpasterstwa akademickiego lub też wokół pewnych idei, które mają udział w różnych ruchach społeczno-religijnych.
I tak jest już od prawie 100 lat. KUL zbliża się do wielkiego jubileuszu.
2018 rok to rok jubileuszowy, to odwołanie się do daty, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wybiła się na suwerenność, a z drugiej strony, kiedy został założony nasz uniwersytet przez księdza Jerzego Rajczewskiego. Ta zbieżność też ma duże znaczenie dla nas w tym sensie, że Katolicki Uniwersytet Lubelski był jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków. Polska odzyskała niepodległość, rozbudziła się nowa energia, powstało wiele projektów, było wiele konieczności, jeśli chodzi o scalanie tych trzech ziem, które były pod różnymi zaborami. Należało kodyfikować prawo, nowelizować je, scalać systemy, chociażby jeśli chodzi o linie kolejowe, czy o rozmieszczenie różnych ośrodków administracyjnych. W to włączył się również ksiądz Jerzy Rajczewski poprzez dzieło, które się nazywa KUL.
Fantastyczna zbieżność tego, co dla Boga i co dla ojczyzny.
Rzeczywiście to z punktu widzenia historii naszego uniwersytetu i przyszłości także bardzo ważna zbieżność.
Dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.